Gościem naszego spotkania jest pan profesor Kazimierz Orzuk, językoznawca, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Bez względu na to, jak wiele dróg na skróty, jak często dziś wybieramy w naszym myśleniu o przeszłości, w naszym myśleniu także o języku i o historii, nie da się wymazać z pamięci tego, co podczas jednego z wykładów powiedział pan. Tego, że jesteśmy potomkami Imperium Rzymskiego.
Szanowna pani, drodzy słuchacze, jesteśmy rzeczywiście potomkami Imperium Rzymskiego. My jako naród polski, mówiący językiem polskim. Dziwne to porównanie, dziwna to myśl. Ale tak się stało przez przyjęcie w 966 roku, najpierw przez Mieszka I, a potem stopniowo przez naród chrześcijaństwa w wersji rzymskiej. To jest Kościół rzymskokatolicki, w którym do Soboru Watykańskiego II była łacina jako język urzędowy Kościoła. Jak to się stało z naszym narodem? Najpierw przyjęcie chrześcijaństwa. Mieszko I zdawał sobie sprawę, że bez chrześcijaństwa Polska będzie na obrzeżach Europy, czy w ogóle tamtego cywilizacyjnego układu. Przyjął chrześcijaństwo najpierw jako poganin nawrócony, ale była kwestia, jak nawracać tychże naszych dawnych prapolaków, w jakim języku ich uczyć. Wiadomo, łacina była za trudna. Wobec tego, skąd prowadziliśmy chrześcijaństwo? Z Czech. Kogo miał za żonę? Dobrawę. Bo język czeski wtedy był bardzo bliski językowi polskiemu i ten język polski był zrozumiały. Język czeski także dla przeciętnego Polaka, który został ochrzczony. Przez 300 lat co najmniej kultura polska była całkowicie podporządkowana kulturze łacińskiej. Ponieważ Kościół katolicki, szkoły, całe urzędy, król, książęta, to były dokumenty w języku łacińskim. Ale Polacy nie są głupi, Polacy są bardzo mądrym narodem, świetnym narodem. Po 300 mniej więcej latach wykształceni młodzi Polacy, wykształceni sekretarze królewscy czy książęcy zaczęli myśleć, w jaki sposób skomplikowane znaki języka polskiego czy głoski napisać alfabetem łacińskim. I to, że jesteśmy potomkami Imperium Romanum, najpierw było w tym, że przejęliśmy alfabet łaciński, a potem tysiące słów łacińskich, które zaczęły organizować naszą przestrzeń gospodarczą, społeczną, religijną, przestrzeń, którą dzisiaj cały czas mamy w zapożyczeniach z łaciny w języku polskim.
Powrót chyba możemy obserwować, szczęśliwy taki powrót do nauczania łaciny w szkołach. Gdyby nie to nauczanie łaciny, no cóż, cała literatura nasza traci na przesłaniu, jeśli nie mamy jakiegoś podstawowego zaznajomienia ze źródłami.
To jest tak z łaciną jak z nauką, która jest bardzo dobrym sposobem na logiczność, na wykształcenie pewnych nawyków językowych, a także na bycie człowiekiem kulturalnym, człowiekiem szerokim. To jest nieprawdopodobna cywilizacja łacińska, Imperium Romanum i chrześcijańska. To są dzieła sztuki, to są wspaniałe utwory literackie, to są przysłowia, sentencje łacińskie. To jest w ogóle coś, co nazywamy obyciem w kulturze Zachodu. Kultura Zachodu do Polski przyszła przez medium łaciny, która do lat mniej więcej 50. wieku XVI, ponieważ w roku 1543 dopiero wyszła konstytucja Sejmu, która nakazywała, że wszystkie ustawy sejmowe, konstytucje sejmowe muszą być spisane także po polsku. Do tego momentu były spisane po łacinie, a ważne dokumenty to do końca Rzeczypospolitej były pisane po łacinie. Ważne przyrzeczenia po dziś dzień na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim czy na innych uniwersytetach, jeśli ktoś jest doktorem, to robi taką przysięgę doktorską i ślubuje oczywiście po łacinie, że nie dla własnego zysku, a dla chwały nauki będzie rozszerzał tę dyscyplinę, do której został powołany. Łacina organizuje w sposób nieprawdopodobny całą naszą przestrzeń kulturową. Przestrzeń, która ma nie tylko jakieś znaki kulturowe odniesienia do tych arcydzieł sztuki antycznej, czy do początków filozofii greckiej, czy w ogóle filozofii później średniowiecznej. To jest dla specjalistów, ale przeciętny Polak także myśli łaciną, ponieważ musi używać słów łacińskich, to znaczy tych słów, które weszły do języka polskiego na stałe. Na przykład słowo pacierz to jest słowo łacińskie, świetnie zaadaptowane do języka polskiego, ponieważ pater noster się zaczynała modlitwa, ojcze nasz po łacinie, pater to po polsku pacierz, a Ave Maria także początek słów łacińskiej modlitwy, a credo in unum Deum, a te Deum śpiewano po zwycięskich bojach. I takich różnych cytatów można dawać mnóstwo.
Piękną historią jest to, że język tutaj akurat łacina rysuje nam wspaniałą mapę historii dziejów ludzkości, mapę zależności. Stąd wyciągnąć wnioski, dlaczego w danym kraju na przykład tak, a nie inaczej mówimy, dlaczego mamy pewne nawiązania takie, a nie inne, jedne częściej, drugie rzadziej, dlaczego dla mieszkańca jednego kontynentu jakieś porównanie będzie niezrozumiałe, dla mieszkańca innego oczywiste.
To wszystko ma korzenie w języku, ponieważ język, ciągle mówię moim studentom, jest takim wielkim uniwersum językowo-kulturowym. I to uniwersum zawiera różne pokłady zapożyczenia, więc tych wpływów, które były istotne dla danej społeczności. To jest tak jak z imionami. Były imiona prasłowiańskie, prapolskie, tak jak moje Kazimierz, tak jak czeski Władysław, to też prasłowiańskie Sławomir, Bożydar. A nagle przyszło chrześcijaństwo, wobec tego chrześcijaństwo przyniosło coś, co każdy Polak teraz ma koło siebie. Imiona hebrajskie, greckie i łacińskie, bo ponieważ to były imiona świętych i trzeba było je nadawać. A więc imiona łacińskie to Marek, a więc pochodzący od boga wojny Marsa, to Lucja. Imiona greckie to Zofia, to Teodozja, Teodora, czy na przykład Dorota. A hebrajskie to wiadomo imiona apostołów, a więc Jakub, Bartłomiej, Szymon, Andrzej słowo greckie, Łukasz słowo łacińskie. A więc te języki, one powodują, że nasza kultura staje się kulturą mozaikową, a przez to kulturą, która jest kulturą bardzo sympatyczną, ponieważ nie zastrzepiamy się tylko do tych naszych własnych idei, ale my jesteśmy tak otwarci na cały świat i język to wszystko odzwierciedla. Wśród tych pokładów językowych w naszym polszczyźnie, tych pokładów archeologicznych, łacina i greka odgrywają pierwszą i zasadniczą rolę. Wystarczy przypomnieć tylko trudy i siódme poty tychże studentów medycyny, którzy musieli się wszystkich nas w części ciała i chorób uczyć po łacinie.
Język ma to do siebie, że bardziej jednoczy niż ludzkie działania dzisiaj.
No tak, język jest potężną siłą, język jest czymś, co powoduje pokonanie samotności człowieka, co powoduje, że tworzy się wspólnota i ona się najpierw łączy na zasadzie językowej. Język to coś ważniejsze niż sama gramatyka i sprawność mówienia. To jest coś, co napędza ducha i mojego, i pani, ducha, przy pomocy którego poznajemy świat właśnie przez język, a potem wspólnota działa głównie przez słowo. Każda religia to działanie językowe, każda kultura to są znaki językowe przełożone czy pomnożone o inne znaki kulturowe, a więc rzeźbę, malarstwo, obyczaje wspólnotowe, święta i tak dalej. To wszystko ma bazę w języku. Bez języka nie da rady.
Trochę się już obrywa naszej współczesności. No cóż, trudno zaprzeczyć, że jednak dziś język sprowadzony jest do komunikatu.
Język sprowadzony jest do komunikatu i język jest utylitarny. Jeśli on jest mi potrzebny, bo coś mogę zyskać, mogę zareklamować wytwór, mogę sprzedać słowo, słowa są na sprzedaż, także język to coś więcej aniżeli właśnie moment utylitarny. To coś, co łączy ludzi, powoduje, że człowiek staje się człowiekiem, a także najbardziej intymne treści może wobec drugiego człowieka wyrazić.
Słowo jest nie tylko użyteczne, o tym dzisiaj trzeba pamiętać, warto pamiętać. To nawet konieczne, bo w przeciwnym wypadku tak wiele tracimy po prostu z tej umiejętności przodków, z historii, z przeszłości, jeśli słowo, cudowną zdolność porozumiewania się sprowadzamy tylko do tej strony praktycznej.
Tak, słowo dawniej to było słowo o wiele bardziej towarzyskie, słowo bardziej obliczone na pomnażanie empatii, życzliwości dla drugiego człowieka, bardziej system grzecznościowy był rozbudowany, bardziej honorujące rodziców, dzieci także, tak jak pisał Mickiewicz. Grzeczność wszystkim należna, lecz każdemu inna.
Cóż jeszcze wspaniałego, dzisiaj trochę zapomniana ta funkcja języka też, opisywanie świata.
Opisywanie świata i mówienie, że coś jest piękne na podstawie mojej ekspresji słownej. Dzisiaj niestety, ale wulgaryzacja spowodowała taką siermiężną, powiedziałbym, pauperyzację języka. Siermiężna pauperyzacja języka polega na tym, że my wyrażamy często bardzo delikatne treści w sposób brutalny, wulgarny, a w ogóle dysponujemy ograniczonym zasobem słów. To się nazywa kod ograniczony. Nie potrafimy cieniować, nie potrafimy milczeć, nie potrafimy się zachwycać, ponieważ jesteśmy albo gonieni tym, że kolejny spot będziemy oglądać czy post uczestniczyć, tą ekonomią słowa, jesteśmy gonieni pośpiechem, a także internetem, który powoduje, że nasze myśli są chaotyczne, że nasze myśli nie są uporządkowane, dlatego też, panie redaktor, jest tak katastrofalny stan kultury języka polskiego, wulgaryzmy, a już o ortografach, o tych błędach w produkowaniu tekstu nie powiem.
Niektóre pozycje z listy lektur, do których jeszcze uczniowie byli przyzwyczajeni 20 kilka lat temu. Dziś te lektury znikają, są wykreślane, ponieważ w niektórych jest zbyt wiele opisów. I argumenty są następujące. Młodzież będzie znużona czytaniem opisów.
No to są argumenty absurdalne. Oczywiście niezrozumienie języka opisów, ponieważ one są nużące. One są ekspresją piękna widzenia świata. One pokazują mnogość elementów świata, które są nazywane przez słowo. I ja się nie dziwię, że potem studenci mają bardzo ograniczony zasób słownictwa, dlatego że jednak tak jest, proszę pani, że jeśli my natrafimy na jakieś ładne słowo, to potem go używamy i tak dalej, oryginalne. Natomiast opis jest po to, aby ćwiczyć pamięć, aby ćwiczyć ekspresję słowną odnoszącą się do stanów rzeczywistości, a ja staję bezradny, jeśli nie przeczytałem tych opisów w nadniemnym, staję bezradny wobec tego, jak mam scharakteryzować coś, co powinienem powiedzieć ładnie, pięknie, mądrze, sympatycznie, celnie. Całą listę tu dałem określeń, a on powie fajnie i koniec.
Ale pamiętajmy, że ta droga, ta ścieżka, którą dzisiaj współcześnie podążamy, zmagając się z językiem, to nie jest jedna jedyna, ta wyboista, ta donikąd. Mamy z czego czerpać. Wystarczy sięgnąć, a najpierw zechcieć.
Najpierw trzeba zechcieć, a potem trzeba jednak zachwycić się słowem, językiem. Owszem, można korzystać z internetu, trzeba nawet korzystać, bo to jest konieczność, ale nie można zrywać z czytaniem, bo przez czytanie najbardziej kształci się nasz język. Potem nie jesteśmy analfabetami, jeśli nam przyjdzie powiedzieć coś z mównicy czy w sposób oficjalny. Stoimy, bąkamy, nie wiemy, co się dzieje. A czasem bardzo ładnie jest, jeśli w towarzystwie jesteśmy i potrafimy pięknie ująć naszą myśl.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem był pan profesor Kazimierz Orzuk, językoznawca, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bardzo dziękuję i ciągle powtarzam, praca nad językiem to praca nad człowiekiem.